Co nas tak naprawdę różni? Czy to, że jedni głosują na PiS, drudzy na Platformę Obywatelską, czy może o wiele głębsze rzeczy? W dzisiejszym spotkaniu postaramy się zejść trochę głębiej i zastanowić się, skąd ta polska polaryzacja i nie tylko Polska. Zapraszam. Witam Was już w 14. programie Prawem i Rozumem. Zacznę od kilku pytań. Po co ten program? Ten program jest po to, żebyśmy mogli rozmawiać o tym, czy istnieje droga środka. To znaczy, żebyśmy mogli wyzbyć się tego szaleństwa skrajności, które jest dzisiaj bardzo popularne. Bo skrajności są interesujące, skrajności są krzykliwe, a to centrum wydaje się takie zgniłe, jakieś takie słabe, jakieś takie memejowate, powiedziałbym. Dlatego właściwie w każdym odcinku mówię, że to jest głos radykalnego centrum, nie takiego nijakiego, ale takiego, które chce mieć charakter, takiego, które umie bronić tej centralności. Dla kogo jest ten program? Ten program nie jest dla ludzi, którzy mają wykształcone bardzo twarde przekonania, czy to prawicowe, czy lewicowe. Ta twardość tych przekonań jest już tak mocna, że prawdopodobnie nie ma dla nich ratunku. Ten program, tak jak lubię sobie myśleć, jest dla kogoś, kogo nazywam członkiem milczącej większości. Mam wrażenie, że kiedy politycy uprawiają te swoje zapasy w błocie i cała masa ludzi kibicuje albo jednym, albo drugim, to jest jakaś taka milcząca większość, która po prostu chciałaby żyć w mądrze zarządzanym kraju. Która chciałaby mieć możliwość funkcjonowania bez opowiadania się albo po lewej, albo po prawej stronie i która nie zawsze bierze udział w tej dyskusji. To trochę tak jak na kontach internetowych. Zawsze są tam aktywni ludzie, którzy mają skrajne poglądy, którzy są krzykliwi, ale przecież jest bardzo duża grupa ludzi, która po prostu czyta albo ogląda i nie komentuje. Ja sam łapię się na tym, że mam bardzo wielu ulubionych autorów, których oglądam i nigdy nie komentuję. Pewnie nawet nie wiedzą o tym, że istnieje, a inni są tam bardzo głośni. I nieraz tak sobie myślę, że może warto byłoby się odezwać, żeby ten autor wiedział, że oglądają go właśnie ludzie, którzy są spokojni, którzy mu kibicują, którym się podoba to, co robi i nie zawsze muszą go albo bardzo krytykować, albo go bardzo chwalić. Trzecie pytanie, co możecie zrobić, jeżeli chcielibyście, ażeby ta idea radykalnego centrum, pewnego rozsądku w naszym myśleniu codziennym się szerzyła. Po pierwsze, możecie polubić ten kanał, wtedy będziecie łatwiej dostawać informacje o tym, że pojawiła się na nim nowa treść. Po drugie, możecie wejść na stronę Patronite i wesprzeć moją działalność finansowo. Te pieniądze są w tym sensie istotne, że dzisiaj robienie dobrej treści, dobre montowanie tej treści, dobre wysyłanie tej treści w przestrzeń po prostu kosztuje. Ludzie, którzy potrafią to robić, muszą sensownie zarabiać, trzeba im zapłacić. W związku z tym, jeżeli chcielibyście, ażeby jakość tych programów, jakość tego, co udaje się w nich przedstawić, była większa, ażeby zasięg tej myśli był szerszy, wejdźcie na stronę Patronite i tak jak cała masa ludzi, która już to zrobiła, wesprzyjcie ten program. A jeżeli wesprzecie ten program, to dodatkowo będziecie mieli możliwość jeszcze uczestniczenia w budowaniu jego treści. Jak wiecie, od czasu do czasu spotykamy się online, patroni i ja, gdzie w pełnej pokorze pytam ich, co myślą o tym, co można by było jeszcze zrobić, co można by było poprawić, w jaki sposób można byłoby tę ideę radykalnego centrum mocniej szerzyć. Jeżeli chcielibyście do tej grupy dołączyć, nie tylko do grupy wspieraczy, ale do grupy myślących o tym, w jaki sposób stworzyć sensowną przestrzeń publiczną, w której nie trzeba być otagowanym, w której nie trzeba należeć do klanów, do klubów, tylko po prostu można spokojnie żyć w centrum, to jest miejsce dla Was. Dołączcie do nas. Dziękuję tym wszystkim, którzy już to zrobili. Jesteście wymienieni w opisie tego filmu. Bardzo Wam dziękuję za to wsparcie. Dzisiaj, jak zwykle, dwie części. Ten program zawsze jest podzielony na część pod tytułem Wideofelieton oraz część Sanatorium Chorych Myśli. Zaczynamy od Wideofelietonu.
Audiofelieton.
Dzisiaj w wideofelietonie chciałbym zejść trochę głębiej. To znaczy, chciałbym zastanowić się wspólnie z Wami nad tym, co tak naprawdę nas dzieli. Nas Polaków, nas ludzi, bo przecież ta polaryzacja, podział na tych, którzy są konserwatywni, na tych, którzy są postępowi, na wierzących i niewierzących, na tych, którzy głosują na partie prawicowe i na tych, którzy głosują na partie lewicowe, on jest dosyć powszechny. Chciałbym się zastanowić, ponieważ mam takie przekonanie, że należy wierzyć w tę starą ludzką prawdę, że jeżeli coś jest trudne, Jeżeli coś rozpoznajemy jako problem, to dobrze by było dokładnie zrozumieć, na czym ten problem polega. Bo jeżeli zrozumiemy, to jest nadzieja, że będziemy mogli sobie z tym poradzić. I chciałbym dzisiaj lepiej zrozumieć, co nas dzieli, bo to, że jedni głosują na partię taką, a inni na inną, to jest po prostu tylko symptom, to już jest efekt pewnych różnic, które są o wiele głębsze. I dlatego chciałbym z wami dzisiaj prześledzić trzy takie, jak mi się wydaje, podstawowe różnice, które prowadzą do polaryzacji, według następującego schematu. To znaczy najpierw chcę powiedzieć, na czym ta różnica polega. Okazuje się, że te różnice są bardzo stare, bardzo dawne. To znaczy już od wielu, wielu wieków nieraz ludzie spierają się co do właśnie tych światopoglądowych kwestii. A więc najpierw pokazać, na czym ta różnica polega, jakie są te skrajne podejścia do pewnej kwestii. A później pokazać, że ani jedna skrajność, ani druga nie ma racji. Że ta racja nie leży tam albo tam, tylko najczęściej po środku. Bo tak już jest, że często ktoś może mieć rację w jednym, a ktoś w drugim. I jeżeli zawsze jesteśmy tak nastawieni, że tylko nasi mają rację, a tamci nie mają racji, to jesteśmy po prostu głupsi. Głupsi i ubożsi o to, czego nie słuchamy. Zacznijmy więc omawiać sobie te trzy spory, trzy kontrowersje, trzy, można powiedzieć, pary pojęć, które nas dzielą i zastanówmy się, czy moglibyśmy coś zrobić, żeby dzieliły nas mniej. A zanim jeszcze to zrobimy, to jeszcze jedno pytanie. Dlaczego musimy to robić? Bo wiecie, tak się bardzo dużo mówi o tym, jest polaryzacja, nie powinno być polaryzacji, ale co to w ogóle znaczy? Dlaczego ona jest zła, ta polaryzacja? Dlaczego nie powinno jej być? Może to jest po prostu tak, że ludzie mają inne poglądy albo kłócą się trochę, tak jak nie wiem, dzieci w przedszkolu. Nie, tu nie chodzi o to. Tu nie chodzi o przedszkolną kłótnię, w którą może wejść przedszkolanka i powiedzieć Jasiowi, żeby przeprosił się z Kasią, żeby podali sobie rączki, żeby już byli grzeczni. Tu chodzi o coś o wiele bardziej poważnego. Polaryzacja to nie jest jakiś lekki katarek albo przeziębienie, na które cierpi społeczeństwo. To jest rak. To jest rak, który może zniszczyć to społeczeństwo z dwóch powodów. Pierwszy powód to to, że wiemy, i wiemy to na podstawie badań naukowych, z zakresu nauk politycznych, a także prawa, że społeczeństwa, które są skrajnie podzielone, zabijają demokrację. No bo jeżeli jest tak, że jedna strona uważa drugą za idiotów, niemoralnych, za zdrajców, no to jaki ma powód, żeby pozwolić im wygrać w wyborach? No przecież to byłoby samobójstwo. Więc jeżeli ta nienawiść, ta różnica idzie naprawdę bardzo, bardzo głęboko, no to wtedy jest ryzyko, że demokracja przestaje istnieć. I tak bardzo często jest. Głęboka polaryzacja jest preludium dla autorytaryzmu, jest wstępem do tego, żeby demokracja upadła. A to, jak wiemy, jest dosyć powszechne w tych miejscach, gdzie ludzie już nie tylko się różnią, ale po prostu się nienawidzą dlatego, że się różnią. I chodzi o to, żebyśmy się mogli różnić, pięknie różnić, jak to się czasami mówi, ale nie nienawidzić. Więc to jest pierwszy powód. Musimy zastanawiać się i musimy walczyć i leczyć polaryzację, dlatego że jeżeli ona się rozwinie do swojego ostatniego stadium, to po prostu zniszczy demokrację. Ale jest też drugi powód, tak samo ważny, ale nawet można powiedzieć taki bardziej codzienny, dotyczący już nie śmierci demokracji, ale jej funkcjonowania. Otóż, jak mówi stare przysłowie, co dwie głowy, to nie jedna. Jest tak, że nikt, nawet najmądrzejszy z nas, nie wie wszystkiego. I jeżeli strony waśni, kłótni, polaryzacji przestają ze sobą rozmawiać, no bo ponownie, jeżeli ta demokracja jest naprawdę bardzo zepsuta, jeżeli ta polaryzacja jest bardzo głęboka, to jaki ma sens wysłuchiwanie kogoś, kogo uważam za niemoralnego, za głupiego, za idiotę wręcz, bo przecież i takie padają epitety. Jaki sens ma rozmawianie z tą drugą bańką, jeżeli ja mam absolutne przekonanie, że ci ludzie nie są zdolni do tego, żeby racjonalnie myśleć, a oni mają oczywiście takie samo przekonanie o mnie w swojej bańce. Więc istnienie baniek, istnienie polaryzacji powoduje, że głupiejemy jako społeczeństwo. Że zachowujemy się jak ludzie z takim tunelowym myśleniem, ja mam zawsze rację i nie potrzebuję krytyka. W każdym dobrym zespole, wiedzą to menadżerowie, potrzebny jest ktoś, kto jest wizjonerem i jest ktoś, kto jest hamulcowym. Potrzebny jest ktoś, kto widzi same dobre strony, bo ma odwagę zachęcić innych do tego, żeby je osiągać. I potrzebny jest krytykant. Znaczy ktoś, kto mówi, nie, słuchajcie, to się nie uda, musimy się tutaj lepiej do tego przygotować. Są ważne te różnice w patrzeniu na świat. W zespole tak, a w państwie, społeczeństwie No właśnie w państwie, społeczeństwie często o tym zapominamy. Więc jeżeli mamy bardzo głęboką polaryzację, to jesteśmy głupsi, dlatego że nie wykorzystujemy potencjału tych, którzy myślą inaczej. I w tych trzech opozycjach, o których dzisiaj powiem, to bardzo dokładnie widać. Zacznijmy od pierwszej opozycji. To jest bardzo dawny spór. Jaka jest natura człowieka? Czy człowiek rodzi się naturalnie dobry, czy człowiek rodzi się naturalnie zły? To jest wielki spór pomiędzy Tomaszem Hobbesem i Janem Jakubem Rousseau. Hobbesem, który mówił, że człowiek z natury jest zły, że w tak zwanym stanie natury, który istniał przed społeczeństwem, życie było brutalne, krótkie, tragiczne, dlatego że człowiek był człowiekowi wilkiem. I ten instynkt wilka, instynkt agresji, inne instynkty trzeba po prostu opanować. I cała cywilizacja, cała kultura, cały zespół norm, które budujemy w społeczeństwie, jest po to, żeby tego strasznego dzikusa, którym byliśmy, okrzesać. Żeby nałożyć na niego ograniczenia i żeby on już nie był taki nieokrzesany. Ta wizja, że człowiek rodzi się z natury zły i potrzebuje socjalizacji, potrzebuje norm, potrzebuje obowiązków, jest wizją, która przyświeca tym z nas, którzy są bardziej konserwatywni. To oni myślą głównie o tym, żeby nakładać ograniczenia, żeby nakładać obowiązki, żeby żyć według norm, najczęściej norm religijnych. Sama religia i idea na przykład grzechu pierworodnego jest ideą, która zakłada, że zło w nas jest od początku i trzeba z nim walczyć. To jest wizja skrajna, jak zaraz zobaczymy, ale obecna w myśleniu prawicowym, w myśleniu takim, które opiera się na wizji bardzo surowego wychowania, czyli takiego właśnie, tego strasznego dzikusa trzeba okiełznać. Po drugiej stronie mamy, jak powiedziałem, wizję Jana Jakuba Rousseau, wizję, która bardziej przyświeca lewicy, bardziej przyświeca postępowcom. Człowiek jest szlachetnym dzikusem, to znaczy jest kimś, kto urodził się dobry, a potem społeczeństwo go zepsuło, cywilizacja go zepsuła, normy go zepsuły. A więc co trzeba zrobić, żeby był dobry? No, broń Boże, nakładać nowe ograniczenia. Nie, trzeba usunąć te, które zostały na niego nałożone. To znaczy trzeba go uwolnić. Zamiast nakładać na niego obowiązki, trzeba mu dać prawa, trzeba dać mu wolność, a on, jeżeli ją będzie miał, to stanie się dobry. I słuchajcie, to są naprawdę podstawowe różnice. To jest wielki spór do tej pory nierozstrzygnięty, ale jak powiedziałem, racja, wydaje się, leży gdzieś po środku. I rację, co zaskakujące, ma, jak ostatnio powiedziałem, Rosjanin, czyli Sołżenicyn, który powiedział kiedyś, że linia między dobrem i złem przebiega przez serce każdego człowieka. To znaczy, że to nie jest tak, że możemy stwierdzić zły, dobry. Po prostu zło i dobro jest pewnego rodzaju stosunkiem do rzeczywistości, do innych, które może się w nas pojawić. I ono jest w nas, więc w pewnym sensie jedna i druga strona ma rację. I zło, i dobro, i skłonność do zła, i skłonność do dobra. I w zależności od okoliczności albo jedno, albo drugie wygrywa. Znacie tę starą opowieść o dwóch wilkach, które są w każdym człowieku, dobrym i złym, i o tym, że wygrywa ten, którego karmimy. Więc jeżeli tak jest, no to myślę, że łatwiej jest nam trochę zrozumieć różnicę w podejściu do właśnie wychowania i edukacji. Bardzo surowa, proponowana przez prawicę, taka wolnościowa, proponowana przez lewicę i przez postępowców. Od razu zaznaczam, że ja używam tych kategorii konserwatywni, postępowi, prawica, lewica, troszeczkę w sposób uproszczony, wybaczcie, ale no w takim programie, który ma charakter popularno-naukowy, jeżeli można tak powiedzieć, no nie możemy schodzić bardzo głęboko, ale mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Więc te różnice się przekładają. Ta różnica pomiędzy wizją, że człowiek rodzi się zły i człowiek rodzi się dobry, przekładają się na wizję właśnie edukacji, ale także prawa, sposobu stosowania tego prawa, pisania konstytucji. Ta pierwsza konstytucja prawicowa na pierwsze miejsce wysuwa obowiązki. Ta druga, lewicowa postępowa, prawa i wolności. Dlaczego z tym jest problem? Problem polega tutaj, i trochę żartobliwie sobie do tego podchodzę, na tym, że można powiedzieć, że obie strony są trochę niekonsekwentne. To znaczy, jak już prawica stwierdzi, że człowiek rodzi się zły, i że trzeba na niego nałożyć obowiązki i normy, to po chwili zdaje sobie sprawę, no ale chyba nie my. No my jesteśmy dobrzy i może nawet te obowiązki i prawa nie powinny nas zobowiązywać. Z kolei lewica i postępowcy mówią często, no tak, człowiek rodzi się dobry, ale nie konserwatyści. Oni raczej są źli. To pokazuje pewną niekonsekwencję. Natomiast wydaje się, że my potrzebujemy balansu pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. Potrzebujemy norm, z całą pewnością. Potrzebujemy czegoś, co nas ogranicza, ale nie może to ograniczenie iść zbyt daleko, nie może iść być zbyt sztywne. To znaczy potrzebujemy praw i wolności, potrzebujemy przestrzeni, w której możemy spontanicznie funkcjonować. Złapanie tego balansu pomiędzy jedną i drugą stroną jest bardzo trudne. I jedna i druga strona z tym ma problem. To znaczy nieraz można zabić tę wolność, zabić ten entuzjazm, zabić tę chęć odkrywania, na przykład w małym dziecku, poprzez zbyt surowe normy. Z drugiej strony można rozpuścić to dziecko, wybaczcie słowo, wychować je bezstresowo, a więc bez krytyki, bez jakiegokolwiek ograniczenia, zakładając, że na pewno będzie dobre. Nie będzie. Ono musi przejść socjalizację. Złapanie jakiegoś złotego środka w tej pierwszej kontrowersji, w tym pierwszym sporze jest bardzo ważne, bo to nie jest tak, że człowiek rodzi się całkowicie zły i w związku z tym trzeba go bardzo ograniczać, albo całkowicie dobry i trzeba go bardzo uwalniać, ażeby odkryć tego jego prawdziwe jestestwo. Nie, to nie są, te skrajności nie są prawdziwe. Prawda i racja leży tutaj gdzieś po środku. To tyle, jeżeli chodzi o tę pierwszą kontrowersję, spór, różnicę. Jeżeli chodzi o drugą, to ona dotyczy bardziej kwestii filozoficznej, która rozpoczyna się gdzieś w naszej historii filozofii szczególnie mocno od sporu pomiędzy tymi, którzy wspierali Kartezjusza, czyli ojca obiektywizmu, i tymi, którzy wspierali takich filozofów jak Nietzsche, czyli przez niektórych nazywanego ojcem subiektywizmu. Pytanie brzmi, czy istnieje obiektywna prawda? Czy istnieje także obiektywna prawda moralna? To znaczy, czy istnieje w odpowiedzi na nasze podstawowe pytania jedna prawidłowa odpowiedź, obiektywna, czy też każdy ma swoją? Czy istnieje jeden obiektywny porządek moralny, do którego musimy zmierzać? Czy też istnieje multum tych porządków, bo każdy żyje tak, jak chce? I nie ulega wątpliwości, że znowu po stronie konserwatywnej, tej bardziej prawicowej, mamy do czynienia ze wsparciem tego myślenia kartezjańskiego, to znaczy takiego myślenia, które mówi, jest jakaś podstawa, na której trzeba się oprzeć, jest jakaś miara rzeczywistości, także rzeczywistości moralnej, to znaczy istnieje jeden jakiś porządek, któremu się wszyscy powinniśmy podporządkować. Po drugiej stronie mamy wizję, która mówi nie ma niczego takiego. Nietzsche jest twórcą perspektywizmu, o którym już kiedyś mówiłem, czyli takiej wizji, w której co człowiek to jakiś pomysł na życie. Nietzsche mówi, nie ma faktów, są tylko interpretacje, są tylko spojrzenia indywidualne poszczególnych ludzi na to, jak żyć. Każdy może żyć tak, jak chce i nikt nie ma prawa drugiemu mówić, jak żyć trzeba. Zwróćcie uwagę, że to znowu jest pewna opozycja, bardzo, bardzo mocno zarysowana. Ponownie, jeżeli chodzi o konserwatystów, o prawicowców, to tam taka wizja religijna, pewnego porządku moralnego nałożonego przez Boga jest oczywiście taką wizją obiektywnej prawdy w każdym sensie. Po drugiej stronie perspektywizm mówi, nie, my mamy te swoje wizje, każdy z nas jest wolny, każdy z nas je sobie tworzy i nie ma właściwie sposobu, żeby stwierdzić, która jest lepsza, a która jest gorsza. To oczywiście nakłada się na to, w jaki sposób żyjemy, w jaki sposób siebie krytykujemy. Jest bardzo łatwo krytykować z perspektywy tej pierwszej, no bo jeżeli jest jedna obiektywna prawda, jeden porządek moralny, to wszyscy, którzy się od niego różnią, muszą być krytykowani za to, że od niego odchodzą. Natomiast ta krytyka po drugiej stronie jest właściwie niemożliwa, no bo jeżeli ty uważasz, że twoja wizja jest prawidłowa, no to ja nie mam żadnego prawa do tego, żeby mówić ci, że ona prawidłowa nie jest. W związku z tym mamy tutaj do czynienia z taką oto wizją, że w tej pierwszej, tej prawicowej, konserwatywnej wizji całkowicie normalne jest coś, co nazywamy paternalizmem. To znaczy, że ktoś, co wie lepiej, ktoś lepiej rozeznał to, czym jest prawda, czym jest droga i czym jest życie. I w związku z tym ma prawo jako nauczyciel, jako przewodnik, jako kapłan na przykład mówić innym, w jaki sposób mają żyć. A w tej drugiej wizja takiego autorytetu całkowicie upada. No bo każdy z nas ma po prostu swoją własną wizję życia i one są równie dobre. Nie ma kryterium, które pozwoliłoby nam rozstrzygnąć, która z nich jest lepsza. Problem z takim postawieniem sprawy oczywiście jest, dlatego że tak jak w tej pierwszej wizji jest bardzo silna pozycja autorytetu jakiegoś takiego właśnie moralnego czy wręcz prawnego, no to w tej drugiej nie ma miejsca na taki autorytet. No i teraz, czy tak można żyć? To znaczy, czy jednak znowu racja nie leży gdzieś po środku? To znaczy, z jednej strony oczywiście rozumiemy, że autorytet może być groźny, że hierarchia taka, w której ktoś wie lepiej, jaka jest prawda, czy prawda moralna, a ktoś wie gorzej i w związku z tym ktoś jest nauczycielem, a ktoś jest uczniem, ktoś właśnie jest kapłanem, a ktoś jest wiernym, jakby jest może być groźna, bo wiemy nie od dziś, że hierarchia daje władzę, a władza demoralizuje. I znamy doskonale przykłady budowania hierarchii, czy to właśnie hierarchii kościelnych, czy to hierarchii zawodowych, czy hierarchii wojskowych, hierarchii, które były złe, brutalne, w których ludzie wykorzystywali te swoje miejsce w hierarchii do przemocy, do molestowania, do tego, żeby nikomu innemu nie pozwolić siebie zastąpić, mimo że ktoś inny w naturalnym porządku rzeczy mógłby być lepszym autorytetem. I rozumiemy w związku z tym, że potrzebujemy tego drugiego podejścia, które mówi, że wszyscy jesteśmy równi w naszych perspektywach, bo tak jak prawicowa strona często mówi, autorytet i hierarchia to coś, co najważniejsze, to ta druga strona, postępowa lewicowa, krytykuje to podejście i mówi nie, najczęściej hierarchie są złe, najczęściej hierarchie są skorumpowane, zdemoralizowane, a więc trzeba je krytykować. No tak, krytykować, ale nie obalać. No niestety ta skrajność lewicowa, ta skrajność postępowa idzie w tym kierunku, żeby te hierarchie obalić, żeby ich nie było. Wiecie, hierarchie są oparte na kompetencji. To trochę tak jak w typowych przykładach, nie wiem, trenera, na przykład trenera bokserskiego. No ktoś jest trenerem, bo wie więcej o boksie. W związku z tym może młodemu, obiecującemu zawodnikowi pomóc stać się mistrzem świata. Ale niestety w tej wizji lewicowo-postępowej, biorącej się od niczego, jeżeli każdy z nas ma perspektywę, to jeżeli ktoś się bawi w autorytet, to nie po to, żeby pomóc drugiemu, tylko żeby go zindoktrynować, żeby go przeciągnąć na swoją stronę, żeby go przekabacić, żeby go zbałamucić. Stąd się bierze bardzo mocna nieufność wobec autorytetów, no bo dlaczego niby twoja prawda, mówią ludzie po stronie lewej, ma być ważniejsza niż moja? No więc ponownie, kto ma rację? Czy tylko autorytet i siła hierarchii, czy wolność, równość i brak hierarchii? No bo wszyscy mamy taki sam, tak samo dobry pomysł na życie. Znowu racja leży po środku. Chyba jest tak, że my ewolucyjnie potrzebujemy hierarchii, bo różnimy się i niektórzy z nas mają inne, lepsze umiejętności niż inni. Żeby zostać generałami, nie wszyscy są generałami. Żeby zostać inżynierami, nie wszyscy są inżynierami. Żeby zostać prawnikami, żeby pełnić pewną rolę także hierarchiczną. Nie może w kraju, który ma 40 milionów ludzi, być 40 milionów prezydentów. Jest jeden, a więc jest hierarchia z jakiegoś powodu. Dlatego, że w taki sposób siebie koordynujemy. Ale z drugiej strony, jak powiedzieliśmy, te hierarchie mogą być złe, więc potrzebujemy ludzi, którzy krytykują i ciągle patrzą na ręce tym hierarchiom. Te ruchy, takie jak na przykład Me Too, czyli te, które pokazywały szaleństwo i cierpienie związane z molestowaniem seksualnym, były ważne, dlatego że one pokazywały, że w tych hierarchiach, kiedy ktoś ma przewagę, ta przewaga może zostać nadużyta, czy jeżeli jest nauczycielem, czy jeżeli jest księdzem, czy jeżeli jest trenerem i tak dalej i tym podobne. W związku z tym widzicie, że ponownie nie jest tak, że albo tylko autorytet, siła i hierarchia, albo tylko równość i perspektywy, które są takie same, tylko coś pośrodku, bo przecież nie jest tak i wiemy, że nie jest tak, że każdy pomysł na życie i każda perspektywa jest tak samo wartościowa. Niektóre prowadzą do szczęścia, rozumianego jako jakieś takie stanie się najlepszą wersją siebie, a niektóre prowadzą do unicestwienia. Wolność może być niebezpieczna. W związku z tym potrzebujemy stanąć pośrodku, powiedzieć, nie jest tak, że każda hierarchia jest zła. Większość hierarchii jest po prostu konieczna, dlatego że różnica pomiędzy trenerem a zawodnikiem, nauczycielem i uczniem, mistrzem a czeladnikiem, generałem a szeregowcem jest potrzebna, dlatego że generał wie więcej niż szeregowiec, mistrz wie więcej niż czeladnik. Dlatego jest ona potrzebna, ale z drugiej strony potrzebna jest ta krytyka, którą mamy ze strony lewej. To znaczy patrzenie na ręce tym generałom, tym inżynierom, tym prawnikom, tym mistrzom, tym trenerom, czy oni nie nadużywają tej siły. I jeżeli zamkniemy się po stronie prawej, to tej krytyki nie będziemy mieli. I te nasze hierarchie będą się korumpowały, będą coraz bardziej skostniałe, nie będą pełniły swojej funkcji, czyli prowadzenia do dobra, do jakiegoś lepszego świata. Ale jeżeli znowu zamkniemy się po stronie lewej, postępowej, to wtedy zniszczymy hierarchię i powiemy nie, czeladnik może być lepszy od mistrza, uczeń może być lepszy od nauczyciela, zawodnik może być lepszy od trenera, a to jest nieprawda. Nie możemy zabić całkowicie idei autorytetu, która niestety po tej stronie lewej, postępowej często kruszeje i upada. Więc ponownie myślę, widzicie, że gdzieś trzeba szukać pośrodku tego rozwiązania. I to jest pewnego rodzaju metoda, która zawsze, jak sądzę, w tych kwestiach nam się pojawia. Trzecia ta kontrowersja, czy ten spór, to jest spór pomiędzy tymi, którzy lubią to, co stare, i tymi, którzy lubią to, co nowe, czyli tradycjonalistami, którzy uważają, że tradycja jest skumulowaną mądrością pokoleń i w związku z tym trzeba się mieć przed nią pokorę, trzeba się przed nią pochylić i robić tak, jak drzewiej bywało. A po drugiej stronie są ci, którzy uważają, że trzeba rewolucji, że trzeba wszystko zmienić, że trzeba zniszczyć status quo, dlatego że to, jak jest, nie jest dobre, że jest cała masa dyskryminacji, cała masa nierówności, a więc trzeba podpalić świat, wywrócić go do góry nogami, żeby on był lepszy. A więc znowu mamy spór pomiędzy tymi, którzy patrzą wstecz i tam szukają odpowiedzi na swoje pytania, i tymi, którzy patrzą w przód i tam szukają odpowiedzi na pytania swoje. Pytanie jest takie dla nas, tych, którzy są po środku, kto ma rację? Odpowiedź brzmi: i jedni, i drudzy w jakimś sensie. Ci, którzy patrzą w tył, rozumieją, że człowiek żyje za krótko na tym świecie. 60, 70, 80 lat to za mało, żeby podejmować wszystkie najważniejsze decyzje absolutnie samemu. A w związku z tym trzeba sięgnąć do tej dawnej historii, do tej skumulowanej historii ludzkich doświadczeń, które w naszych regułach, w naszych normach są. Ja już o wielu przykładach mówiłem. Ostatnio przyszedł mi nowy przykład. Pozwólcie, że dwa słowa o nim powiem, żeby wam to zobrazować. Ostatnio przeczytałem artykuł, w którym mówi się, że być może psychologowie, psychoterapeuci popełniają pewien błąd. Nie wiem tego, nie jestem psychologiem, ale ten, kto napisał ten artykuł, wskazywał, że zdarzają się chyba coraz częściej takie oto rady w stosunku do ludzi, którzy przychodzą na terapię, żeby oto zerwać relacje ze swoimi rodzicami. Jeżeli ta relacja jest toksyczna, jeżeli ona wywoływała jakieś cierpienie, to należy ją zerwać, trzeba się odciąć od tych rodziców. I teraz to jest pewnego rodzaju nowy element. Nowy pomysł, bo stary pomysł na relacje w stosunku do rodziców to jest pomysł, który jest zawarty w dekalogu. W czwartym przekazaniu czytamy: czcij ojca swego i matkę swoją. Nie wiem, czy kiedyś się nad tym zastanawialiście, dlaczego to przekazanie nie mówi kochaj ojca swego i matkę swoją, tylko czcij. Chyba jest jakiś powód, bo tu nie chodzi o to, żeby kochać zawsze, bo nieraz się nie da, bo nieraz cierpienie, nieraz jakieś zło, krzywda tam się zdarzyła, może nawet zawsze. Każdy popełnia jakieś błędy, ale czczenie jest po prostu okazywaniem szacunku. I teraz oderwanie się całkowite od rodziców wydaje się, no, takim okazywaniem szacunku nie jest. Ale być może ktoś powie: wyrzućmy do kosza te stare zasady i spójrzmy na nowy sposób, jak można by było funkcjonować. Co z tego, że przez wieki tak nie robiono? My tak zrobimy, dlatego że potrafimy ocenić, co jest dla nas dobre, a co jest złe, i uważamy, że właśnie odcięcie się jest dobre. Ale czy ta decyzja, która może z naszego punktu widzenia osobistego wydaje się sensowna, jest aby na pewno dobra z perspektywy na przykład naszych dzieci, jeżeli je mamy. Bo w jaki sposób one mają nauczyć się relacji do swoich rodziców, jak nie przez obserwowanie naszej relacji do naszych rodziców? Może w tym jest mądrość tej starej normy o okazywaniu szacunku dla rodziców, cokolwiek by się działo, że kiedy okazujemy ten szacunek, a jeszcze częściej kiedy go nie okazujemy, jesteśmy obserwowani przez nasze dzieci, które także później będą miały na tej podstawie wyrobione zdanie, jak w stosunku do rodziców postępować. Może to jest tak, że nawet jeżeli nam jest trudno w tej relacji i my się od niej odcinamy, to na przykład ta relacja naszym dzieciom, a więc wnukom naszych rodziców, jest potrzebna. To jest dla mnie taki przykład, dla którego nie mam jasnej odpowiedzi, ale zastanawiam się nad nim, bo ewidentnie jest on przykładem takiej zmiany normatywnej, zmiany podejścia do relacji w stosunku do rodziców. Stara, jak powiedziałem, czczenie, szacunek, respekt, i nowa, odcięcie się, które na pewno nie jest szacunkiem, nie jest respektem, jest po prostu jakimś zapomnieniem. Pomyślcie o tym, czy to nie jest dobry przykład, w którym my nieraz, idąc do przodu bardzo mocno, zapominamy o tym, co było kiedyś, ale nie kontrolujemy wszystkich efektów tego, co robimy. Tak jest, wydaje mi się, w tej opozycji pomiędzy tradycją i nowością, że my znowu powinniśmy stanąć gdzieś po środku, bo nie ulega wątpliwości, że w tradycji były rzeczy straszne i złe. Jeżeli tradycja prowadzi do cierpienia, to trzeba ją odrzucić. Ale jednocześnie nie należy wylewać dziecka z kąpielą. Wydaje mi się, że nie jest sensowne mówienie, że wszystko, co było kiedyś, jest złe. I że wszystko trzeba potępić, i że trzeba stworzyć człowieka nowego i świat nowy i wierzyć w to, że on będzie wspaniały. Nie zawsze, a może nawet bardzo często te pomysły się nie udawały. Właśnie dlatego, że taka nowość jest często niekontrolowana. Pomyślcie o zmianie w naszym życiu, o zmianie w naszych normach, jako zmianie w uprawie roli. Jeżeli byśmy traktowali uprawianie naszego umysłu czy serca jak uprawianie pola, to pomyślcie o tym, czy zmiany w naszych normach nie powinny być robione tak jak na przykład zmiany dotyczące norm uprawy roli. To na pewno nie było tak, że ktoś przychodził, jakiś rewolucjonista i powiedział: słuchajcie, od dzisiaj będziemy robić to inaczej. To, jak to robiliście do tej pory, to jest jakaś zdrętwiała tradycja, którą powinniśmy odrzucić. Ja będę inaczej sadził, będę inaczej orał, będę inaczej zbierał. Zobaczymy, jak będzie. Nikt by na to nie pozwolił. Każdy by mówił: zwariowałeś, umrzemy z głodu. To, co do tej pory robiliśmy, się sprawdzało. Może nie było najlepsze, ale dawało nam pożywienie. Jeżeli chcesz wprowadzić rewolucję, to idź tam na tym kawałku pola małym, tam ją przeprowadź i my zobaczymy, jakie będą efekty. Jeżeli ta rewolucja da nam coś dobrego, to wszyscy się przestawimy na tę nową metodę. Natomiast jeżeli ona da nam coś gorszego, no to wtedy pozostaniemy przy tym, co było. Bo musimy być ostrożni z nowością, bo nie wiemy, co ona nam przyniesie. To jest całkowicie normalne, jeżeli chodzi o normy dotyczące uprawy roli. Myślę, że tak zawsze było. Jeżeli zmieniano te sposoby, robiono to na pewno metodą prób i błędów, ale tak, żeby nie zniszczyć tego, co było ważne dla społeczeństwa, czyli tej metody, która dawała po prostu pożywienie. Dlaczego z naszymi normami innymi dotyczącymi naszych relacji mielibyśmy robić nie tak samo? To znaczy, czy nie powinniśmy właśnie zastanowić się nad zmianą jako nad czymś, co może być sensowne, ale wcale nie musi? I nie wierzyć, tak jak często wierzą ludzie postępowi, w to, że każda nowość, każda zmiana jest lepsza niż to, co było, lepsza niż to, co stare. Podsumowując, chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o trzech różnicach, które moim zdaniem bardzo głęboko przecinają to, co nazywamy polskim społeczeństwem, czy w ogóle ludzkością, i powodują właśnie polaryzację. Pierwsza, różnica pomiędzy wizją tego, jaki człowiek się rodzi, czy naturalnie zły, czy naturalnie dobry, a w związku z tym, jak z nim postępować, czy nakładać na niego ograniczenia, czy wprost przeciwnie, te ograniczenia z niego ściągać. Odpowiedź brzmi: ani jedno, ani drugie. Gdzieś po środku trzeba znaleźć rozwiązanie, które z jednej strony człowieka będzie socjalizowało, ale z drugiej strony nie zabije jego spontaniczności. Niestety jedna strona, czyli ta bardziej prawicowa, bardziej konserwatywna, i druga, lewicowa, postępowa, często tutaj przesadzają i przeciągają linę albo w jedną, albo w drugą stronę. Druga kwestia: czy istnieje prawda obiektywna? Czy też każdy ma swoją prawdę, indywidualną, subiektywną, i nie ma sposobu, żeby stwierdzić, która prawda, czyja prawda jest lepsza. Ponownie, z jednej strony prowadzi to do jakiegoś takiego paternalizmu, takiego talibizmu wręcz byśmy powiedzieli, tylko moja prawda, tylko ta prawda jest najważniejsza, i często do przemocy. Z drugiej strony do całkowitego relatywizmu, to znaczy do tego, że jeżeli akurat uważasz, że 2 dodać 2 jest 5, to masz prawo to zrobić, bo to jest twoja perspektywa. Znowu racja leży po środku. To nie jest tak, że istnieje absolutnie jedna prawda, którą znają wszyscy tylko wybrani, ale też nie jest tak, że każda prawda jest tak samo wartościowa i każdy sposób na życie, każdy pomysł na życie jest tak samo wartościowy. Niektóre są lepsze, niektóre są gorsze. W związku z tym o tym także trzeba pomyśleć w kategoriach na przykład wizji autorytetu. Jedna strona mówi: autorytet jest najważniejszy, hierarchia jest najważniejsza, druga strona mówi: do diabła z autorytetem, do diabła z hierarchiami, to są bezsensowne rzeczy. Nie, potrzebujemy hierarchii, potrzebujemy autorytetów, ale potrzebujemy także tej drugiej strony, która będzie je krytykowała i patrzyła im na ręce, czy po prostu nie przesadzają. I wreszcie trzecia kwestia: czy to, co stare jest dobre, czy to, co nowe jest dobre? Tradycjonaliści mówią: róbmy tak, jak zawsze robiliśmy, nie zmieniajmy tego. Ci rewolucjoniści, postępowcy mówią: nie zmieniajmy, dlatego że to, co jest, jest na pewno złe. Zobaczcie, jest tyle złych elementów tradycji. Racja jest znowu po środku. Tradycja jest ważna, jest skumulowaną mądrością pokoleń, ale czasami przynosi cierpienie i wtedy musi być zmieniona. Nie należy jednak wylewać dziecka z kąpielą i wyrzucać wszystkiego, bo wtedy pozostaniemy bez wsparcia tej mądrości i sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z życiem, które jest zbyt skomplikowane, żeby pojedynczy człowiek w czasie swojego dosyć krótkiego życia sobie z nim poradził. Więc znowu racja leży po środku. Żyjmy zgodnie z naszą tradycją, ale obserwujmy ją, czy czasami nie przynosi cierpienia, i wtedy ją ostrożnie zmieniajmy, tak jak zmieniamy, czy tak jak zmienialiśmy sposób uprawy roli, żeby nie umrzeć z głodu, tego fizycznego, a tutaj możemy umrzeć z jakiegoś głodu moralnego. Mam nadzieję, że te różnice pokazują wam, gdzie przebiegają te cięcia, te rowy pomiędzy ludźmi myślącymi tak i inaczej, i być może zrozumienie tego pomoże wam w zasypaniu tych rowów. Tak mi się przynajmniej wydawało, kiedy myślałem sobie o tym programie. Sanatorium chorych myśli. Dzisiaj w Sanatorium Chorych Myśli myśl bardzo chora. Myśl śmiertelnie chora, a więc taka myśl, która wydaje się, że może mieć sens, ale sensu nie ma. Albo wprost przeciwnie, ma sens absolutnie przerażający. Chodzi mi o myśl, którą wyraził Donald Trump. W mediach społecznościowych Donald Trump napisał: ten, kto ratuje swój kraj, nie łamie żadnych praw. Ten, kto ratuje swój kraj, nie łamie żadnych praw. Mówi się, że jest to powiedzenie, które kiedyś przypisywano Napoleonowi. A więc władcy, który miał być władcą właściwie nieograniczonym. I ono rzeczywiście ma takie brzmienie autorytarne, ma takie brzmienie, które jest charakterystyczne dla dyktatury, no bo co ono tak naprawdę mówi? Jeżeli działam w celu ochrony swojego kraju, a więc chcę go uratować przed jakimś strasznym złem, no to ja robię to, co najważniejsze i nikt mi nie może powiedzieć, że ja nie mogę złamać prawa, bo co z takim prawem należy zrobić, które stoi na przeszkodzie ratowaniu własnego kraju? No trzeba je odrzucić. To trochę tak, jakbyście chcieli uratować swoje dziecko i przed wami stałaby jakaś bariera, no to byście ją odrzucili. Jakbyście stali na plaży i nagle widzieli, że wasze ukochane dziecko tonie, no a tam byłaby czerwona flaga, a więc zakaz wchodzenia do wody i powiedzielibyście sobie, no nie mogę, bo przecież złamię tę regulację. Pomyślelibyśmy sobie, jesteś idiotą, człowieku, płyń, ratuj to dziecko. Co cię interesują te ograniczenia, jeżeli tam jest to, co dla ciebie najcenniejsze? To właśnie to powoduje, że ta myśl wydaje się mądra, wydaje się zdrowa. No bo co by miało nas ograniczać? Oczywiście w tym przykładzie z dzieckiem można zrozumieć, mamy stan wyższej konieczności. Łamiemy, czyli poświęcamy jakieś dobro mniejszej wartości, jakieś ograniczenie, co tam ta czerwona flaga, żeby uratować coś ważniejszego, czyli życie naszego dziecka. Ale w tej sytuacji zagrożenie jest rzeczywiste, realne i każdy je widzi i nie można go dyskutować. Dlatego właśnie można to prawo złamać. W tej sytuacji, o której mówi Trump, sytuacja jest inna. Dlatego, że to zagrożenie, przed którym on ratuje, nie jest wcale tak namacalne jak tonięcie tego dziecka. W pewnym sensie nawet on może je wykreować. To znaczy on może powiedzieć, atakują nas i zaraz zginiemy. Zwróćcie uwagę, że właściwie wszyscy dyktatorzy w taki sposób działali. Właściwie można powiedzieć, że każde ludobójstwo zostało dokonane w samoobronie. No bo nikt przecież nie działał na zasadzie takiej, aha, wiem, że to niewinny człowiek po drugiej stronie, że to niewinny naród, ale i tak go zabiję. No przecież to byłoby idiotyczne. Trzeba siebie samego przekonać, że oni mi zagrażają, że istnieje to zagrożenie, że oni są strasznie źli i w związku z tym ja się muszę bronić. Tak mówił Hitler, kiedy atakował społeczność żydowską, mówiąc, że to oni są winni porażki Niemiec w I wojnie światowej, bo to oni wbili sztylet w plecy armii niemieckiej, cokolwiek by to miało znaczyć, więc trzeba ich zniszczyć. Tak mówili Hutu, kiedy traktowali, zabijali maczetami Tutsi w Rwandzie, że oni nas zaatakują, więc my musimy być pierwsi. Tak mówił Putin, który zaatakował Ukrainę, że działał w samoobronie, bo przecież ten nazistowski reżim, który sobie wyobraził, wymyślił, zaraz Rosjan zaatakuje. Dlatego to myślenie, ta myśl jest tak groźna, dlatego że ona przedstawia ryzyko i niebezpieczeństwo dla narodu, które jest fikcyjne, nieistniejące, albo co najwyżej przesadzone jako uzasadnienie, żeby zdjąć z siebie wszelkie ograniczenia, bo przecież działa się w imieniu dobra wspólnego. Uważajcie bardzo na takie myśli. Uważajcie, bo wydaje się, że one mogą prowadzić do czegoś bardzo strasznego, bo one zasłaniają zło dobrem. Oczywiście można sobie wyobrazić sytuację, w której zagrożenie jest realne. I co więcej, nasza konstytucja przewiduje takie zagrożenie i taką sytuację. Jest to stan wojenny, czy po prostu stan wyjątkowy. Ale nawet wtedy, a więc wtedy, kiedy jest wojna, kiedy jest rzeczywiste zagrożenie, nasza konstytucja mówi, że pewnych praw naruszać nie można. Nie można naruszać ludzkiej godności, nie można naruszać prawa do obrony, prawa do sądu, nie można naruszać prawa do, czy wolności sumienia, wolności wyznania. Nie można naruszać prawa do życia, na przykład stosując jakieś arbitralne egzekucje. W związku z tym nie jest prawdą, że nawet wtedy, kiedy naród jest zagrożony, można łamać wszelkie prawa, bo ratuje się ten naród. Wprost przeciwnie, nasza konstytucja mówi, że wtedy, kiedy jest zagrożony i kiedy się go ratuje, i tak trzeba pewnych podstawowych praw przestrzegać. I tak też mówi prawo międzynarodowe. Zastanówcie się nad tym i pomyślcie. Wydaje mi się, że to jest taka sama sytuacja jak z myślą, którą kiedyś tu analizowaliśmy w Sanatorium Chorych Myśli, czyli myślą Kornela Morawieckiego, który mówił, prawo jest ważne, ale ponad prawem jest dobro narodu. No właśnie dokładnie tak jak wtedy mówiliśmy, że to dobro jest trudno definiowalne, a przecież skąd mamy wiedzieć, że akurat Kornel Morawiecki je najlepiej definiuje i że on może przezwyciężyć prawo, które jest też definicją dobra narodu. Także i tutaj w przypadku Trumpa mamy podobną sytuację. To on definiuje niebezpieczeństwo i to on mówi, które prawa może naruszyć. To jest sytuacja bardzo, bardzo groźna i dlatego ta myśl jest chora. I dlatego omawiamy ją w Sanatorium Chorych Myśli. Prawem i rozumem. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj staraliśmy się głębiej zrozumieć, na czym polega polaryzacja. Dzisiaj staraliśmy się lepiej zrozumieć, co dzieli tak naprawdę tych, którzy są po jednej, prawej i po lewej stronie. Omówiliśmy sobie trzy główne osie sporu i próbowaliśmy zrozumieć, jak znaleźć drogę środka, bo taka myśl przyświeca temu programowi i szukaniu radykalnego centrum, czyli takiego rozsądnego podejścia, które jednak jest atrakcyjne, nie jest nudne. Wydaje mi się, że to może być jakaś pomoc dla Was. Mam nadzieję, żeby analizować pewne pomysły dotyczące tego, jak ma wyglądać państwo, rodzina, edukacja. Pomysły, które są prezentowane przez jedną i przez drugą stronę. W Sanatorium Chorych Myśli analizowaliśmy niestety myśl Donalda Trumpa. Mówię niestety, bo można było mieć jakąś nadzieję, że tych myśli w Stanach Zjednoczonych będzie więcej zdrowych. Dochodzą do nas myśli chore stamtąd, to bardzo smutne. No ale cóż, jeżeli dochodzą, to je analizujemy i to też zrobiliśmy. Jeszcze raz Was zachęcam do tego, żeby zdecydować się na subskrypcję tego programu, żeby nas polubić, żeby dostawać informacje o tym, że pojawia się nowy odcinek Prawem i Rozumem i żeby wesprzeć ideę Radykalnego Centrum na stronie Patronite. Wejdźcie tam, zobaczcie, jakie są możliwości. Mam nadzieję, że będzie to dla Was interesujące. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.